Jeśli twój wewnętrzny sabotażysta zrobił doktorat na twoich słabościach i zna cię tak dobrze, że wykorzysta każdą okazję do tego, aby zwieść cię z raz obranej ścieżki, podciąć ci skrzydła lub zapędzić cię w kozi róg. W końcu chce żyć jak każdy, a twoja porażka to jego przetrwanie. A może twój sabotażysta ma habilitację z lęków, zagrożeń i obaw twojego sposobu widzenia świata i robi wszystko, aby cię przed nimi uchronić. To jak to jest? Dziś poszukamy odpowiedzi na te pytania. Kim są nasi wewnętrzni sabotażyści? Co się dzieje, jak przejmują nad nami władzę? A dzieje się tak często? I jak się nie dać? Cześć, ja nazywam się Aleksandra Piątek, jestem psycholożką z 20 laty doświadczenia w biznesie, dzisiaj coachem, trenerem rozwoju osobistego. Prowadzę sesje indywidualne, warsztaty online i warsztaty wyjazdowe. Dzisiaj pogadamy o sabotażystach. A sabotażyści to nasze różne wewnętrzne głosy lub części, które wytworzyły się w nas w trakcie naszego rozwoju praktycznie od kolebki po chwilę obecną. Mamy różne podejścia do sabotażystów. Jedno to podejście doskonałej szkoły coachingowej Coactive, która mówi, że sabotażyści to takie części nas, które stoją na drodze do realizacji naszych celów, pragnień, marzeń. One się wtedy właśnie uaktywniają i mówią, nie dasz rady, nie poradzisz sobie, mają bardzo szeroką narrację na temat tego, dlaczego my możemy sobie właśnie nie ogarnąć tej naszej drogi do realizacji celu czy marzenia. Uczeń tej szkoły, Coactive, Sharzit Shamin albo Hamin, taki twórca jakby szczególnej szkoły dotyczącej sabotażystów, podejścia Positive Intelligence, rozwinął oryginalne podejście Coactive i przygotował typologię. On wyróżnia tam 9, a z krytykiem wewnętrznym 10 sabotażystów. I między innymi ja wymienię, są tam u niego sabotażyści tak zwani waleczni, czyli na przykład superzdobywca, kontroler, taki hiperracjonalista, perfekcjonista, i sabotażyści o takim charakterze bardziej bezradnym. Ja to nazywam części młodsze i odwołuję się do innej szkoły pracy z częściami wewnętrznymi, Inner Family System, o której opowiem chwilę później. I te części młodsze u Shirzada Hamin to unikacz, ofiara, panikarz, wrażliwiec albo przemilacz. To są oczywiście moje autorskie tłumaczenia z języka angielskiego. O niektórych z nich opowiem. No właśnie. I opowiem o nich na przykładzie case'u. David to CEO firmy, która od kilku lat działa na rynku, ale była firmą prywatną. Teraz została ulokowana na giełdzie, co spowodowało olbrzymi stres, jeśli chodzi o samego Davida i jego dość młody zarząd. W zasadzie już po 3 miesiącach bycia firmą giełdową, wyniki firmy zaczęły wyraźnie pikować w dół, wyniki sprzedażowe. Bez wyraźnej sytuacji takiego bodźca rynkowego, który w łatwy sposób dałby się powiązać, na przykład, że konkurencja wprowadziła na rynek jakieś niesamowite rozwiązania. Jakby nic nie było takiego, co jako zewnętrzny czynnik mogłoby tłumaczyć tą sytuację. Więc problemy trwały już kwartał. David pracował z coachem, który właśnie znał to podejście związane z sabotażystami i w wyniku tej pracy podjął decyzję o diagnozie i poprawie sytuacji nie przez kolejne analizy i badania rynkowe, bo tego robił mnóstwo i zaraz o tym opowiem, ale poprzez pracę nad sobą i zespołem. Sam David i zespół został zbadany na okoliczność posiadania rezyliencji, zdolności radzenia sobie ze stresem. I wyniki na skali 100-punktowej były tak naprawdę, jeśli chodzi o ten zespół, między 40 a 50 punktów. Natomiast badanie sabotażystów pokazało, że większość członków zespołu miało zaktywowanych takich sabotażystów, którzy działali już praktycznie w sferze przetrwania, czyli takiej sferze, która aktywuje się w nas, jak długo jesteśmy w stanie stresu. W zespole spadała motywacja, ludzie stawali się coraz bardziej nerwowi. U samego Davida uruchomili się następujący sabotażyści. Krytyk, kontroler, hiperracjonalista i panikarz. Wszystko było bardzo negatywnie postrzegane i widziane. Krytyk No właśnie. Chodził, patrzył, oceniał. Wszystko źle. Ludzie byli niewystarczająco dobrzy, zbyt młodzi, nikt z nich nie miał doświadczenia w pracy w firmie giełdowej, zarząd nie dawał sobie rady, analizy były przeprowadzone fatalnie, nikt nie wyciągał właściwych wniosków. W zasadzie każdy dzień przynosił bardziej rozpaczliwą sytuację. Kontroler sprawdzał ciągle raporty, praktycznie codziennie. Spotkania kryzysowe organizował co dwa dni, przepytywał członków zarządu bardzo precyzyjnie, co kto zrobił, dlaczego czegoś nie zrobił. Sprawdzał każdy jeden krok ludzi, którzy jednak mieli pewne osiągnięcia i status zawodowy. Hiperracjonalista z kolei próbował doszukiwać się w bardzo racjonalnych danych rozpoznania bieżącej sytuacji. Badał, szukał, w zasadzie chciał rozmawiać tylko o faktach, nie był za bardzo chętny, żeby dopuścić informacji, że być może komunikacja wartości do klientów ostatniej kampanii marketingowej nie była trafiona. Nie chciał słyszeć o focus grupach, bo przecież nie mamy czasu, a to są bardzo drogie badania i w zasadzie no to jaką mamy pewność, że tak naprawdę przyniosą nam racjonalne, bardzo konkretne i zidentyfikowane faktograficznie powody. Włączył mu się do tego wszystkiego jeszcze panikarz, który spodziewał się najgorszego. W związku z tym David chodził napięty i niestety werbalizował to wszystko wobec swojego zespołu, czyli wieszczył najgorsze scenariusze, snuł w zasadzie wizję Armagedonu, jeśli chodzi o najbliższe spotkanie z radą nadzorczą. No i właśnie coach, konsultant, który został poproszony o wsparcie Davida i jego zespołu w tym krytycznym momencie, w drugim kwartale, jesteśmy już w drugim kwartale po wejściu na giełdę, bardzo mocno pracował z zespołem nad stanem mentalnym tego zespołu, bo było jasne, że członkowie zarządu weszli w taką właśnie fazę przetrwania, gdzie to, co się dzieje, jeżeli jesteśmy w niej długo, to nasz mózg, uwaga, teraz będzie trochę neurofizjologii, neuropsychologii, gdzie nasz mózg długotrwale praktycznie aktywuje w tej sytuacji przeciągającego się stresu tak zwany mózg limbiczny, czyli najbardziej pierwotny ewolucyjnie kawałek, obszar naszego mózgu, który odpowiada za to, żeby poradzić sobie, ale jednak no, z taką krótkotrwającą bardziej sytuacją stresową. Wtedy aktywowane są te trzy strategie radzenia sobie: fight, flight albo freeze, czyli walcz, uciekaj albo udawaj, że cię nie ma. I nie jesteśmy w stanie w momencie, kiedy energia jest zawężona, przepływy są no, takie jakby mocno zestresowane, nie jesteśmy w stanie generować kreatywnych rozwiązań. Dlaczego? Dlatego, że wtedy neuroprzekaźniki tak działają, żeby właśnie aktywować te reakcje, w których krew biegnie do kończyn, odpływa z mózgu i my tak naprawdę mamy walczyć albo uciekać, albo udawać, że nas nie ma. My w takiej sytuacji to, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy aktywować coś, co wiele szkół i terapeutycznych, i coachingowych nazwało wewnętrznym liderem albo jaźnią, czy świadomością. Czyli aktywować taką część w nas, która potrafi wyłapać triggery, bodźce, które wyzwalają sytuację stresogenną, nie poddać się, nie dać się porwać tejże sytuacji i reakcjom automatycznym i aktywować poprzez specjalne techniki naszą korę przedczołową, która tak naprawdę rozszerza widzenie sytuacji oraz daje nowe umiejętności nie reagowania, a kreatywnego odpowiadania na wyzwania i wymyślania rozwiązań, ale również wcześniej, nawet krok wcześniej, sposobu widzenia sytuacji z innych perspektyw, dzięki czemu pojawiają się nowe pomysły i nowe możliwości poradzenia sobie z sytuacją. Zatem praca z tym zarządem, wracając już i kończąc nasz case, przez kolejny kwartał, czyli trzeci kwartał, spowodowała, że firma wróciła na poprzednią pozycję rynkową, a w czwartym kwartale roku jeszcze poprawiła wyniki w stosunku do tych, z którymi wchodziła na giełdę. Zespół wyłączył fazę przetrwania, włączył zdolności, umiejętności pracy kreatywnej, zidentyfikował przyczyny, które faktycznie leżały tak naprawdę w nieumiejętnie poprowadzonej strategii marketingowej, co nie zostało odpowiednio wcześniej wyłapane, ponieważ kontrolujący David tak naprawdę nie dopuszczał do siebie innych scenariuszy niż te, które widział z danych, a z danych nie widział za dużo na ten moment i również nie dopuszczał samodzielności, kreatywnego myślenia i problem solvingu w swoim zespole, bo kontrolując wszystkich i chodząc z tym negatywnym nastawieniem, jakby zamknął innowacyjne podejście i takie bardziej spokojne podejście do rozwiązania tego problemu w całym zespole zarządzającym. I tyle, jeśli chodzi o nasz case. Wracając teraz odrobinę do teorii i podejścia do sabotażystów. No właśnie, kim oni są? Dla niektórych, jak mówimy sabotażyści, jakieś głosy, to może brzmieć jako osobowość wieloraka, a to naprawdę nie o to tutaj chodzi. Bo zobaczcie. W biznesie czy życiu prywatnym często przyłapujemy się na tym, każdy z nas, że znajdujemy w sobie różne skłonności względem jakiegoś wyzwania. Zobacz, chcesz wziąć dany projekt czy nową rolę, jesteś podekscytowany, a jednocześnie boisz się. Jesteś nastawiony na ciężką pracę i wolę walki, a jednak gdzieś pełna samokrytyki. Albo po prostu chcesz rano wstać, pójść pobiegać, popływać, a jednocześnie masz lenia. No, zasadniczo ludzka natura. I takich głosów czy części mamy w sobie naprawdę całkiem spore statko. Zobaczcie, role społeczne dawno już zostały opisane. To nic nowego, tak? Dyrektorka, matka, partnerka, córka, wojowniczka, ale też strateg, empata, opiekun, krytyk, kontroler, zoza, uwodzicielka albo Don Juan w wersji męskiej. Psycholog z USA, Dick Schwartz, opracował tak zwany Inner Family System, wspominałam o tym na początku podcastu, IFS, po polsku System Wewnętrznej Rodziny, który dość mocno usadowił się tak naprawdę w nurcie terapeutycznym, ale również coraz więcej osób, które zajmują się profesjonalnie coachingiem, korzystają z tego podejścia. Właśnie Dick Schwartz zidentyfikował te części w nas, które powstają całe życie. Dla ciekawych zachęcam do wygooglowania sobie tego podejścia, bo tutaj nie chcę zabierać czasu, żeby o nim dogłębnie opowiadać. Ale mówiąc skrótowo, to podejście pokazuje, że mamy w sobie zarówno takie młode, często niedojrzałe części, które wytworzyły się jakby, no, w takim okresie bardzo dziecięcym, bardzo wczesnym, i dzisiaj w dorosłym życiu powodują, że nam po prostu odpala. To są te wszystkie momenty, w których tracimy panowanie nad sobą i robimy rzeczy, których się potem wstydzimy. To części, które powstały wtedy po to, byśmy mogli przetrwać różne trudne dla nas okoliczności. Można powiedzieć, że to takie strategie radzenia sobie, które pomagały osiągnąć to, co było wtedy dla nas ważne, zyskać uwagę albo akceptację. Powstawały, gdy jako dzieci potrzebowaliśmy poradzić sobie z jakąś sytuacją. Zobaczcie, na przykład unikacz to jest taka młoda część, idąc tą terminologią Haminę. Unikacz mógł powstać wtedy, kiedy dzieciak był mocno zestresowany i kiedy był zestresowany i unikał konfrontacji z radzeniem sobie z sytuacją, nie dostając wsparcia od rodzica, tak naprawdę mógł się nauczyć, że jeśli właśnie obawia się, unika, jest zniechęcony, nie podejmuje wyzwań, to przychodzi ktoś, kto przejmuje tą sytuację i wykonuje za niego robotę. Więc ta strategia mu się wtedy opłacała, bo przyszła jakaś opiekunka, jakaś babcia, może nawet rodzic, który po prostu ulitował się nad dzieckiem i zrobił coś za niego. I to wtedy zadziałało. I taka część, jak unikacz, powstała w osobie, ona się aktywuje w sytuacjach stresu dzisiaj, jak jest ta osoba już dorosłą, samodzielną osobą. Albo przymilacz. Przymilacz to taka część, która mogła się wytworzyć w nas, bo kiedyś dzieciak, żeby dostać miłość albo uwagę, na przykład surowego rodzica, potrzebował robić takie rzeczy, które zaspokajały jego potrzeby i nauczył się czytać po prostu między wierszami, jakie ludzie mają potrzeby i wyczytywać je perfekcyjnie i odpowiadać na to, zaspokajać te potrzeby, jakby interesować się tym, jak zrobić, żeby komuś było przyjemnie, bo dzięki temu wtedy ten dzieciak dostawał uwagę, troskę i miłość, której potrzebował. No ale też oczywiście powstały w nas te części bardziej dorosłe, waleczne, odpowiedzialne, które powodują, że my doskonale radzimy sobie w różnych rolach społecznych i zawodowych z wyzwaniami. Mogły one powstawać już w dzieciństwie, nastoletniości, często też wzmacniały się albo nawet powstawały w dorosłości. Zobacz, na przykład kontroler. Kontroler to mógł być taka część, która powstała u dzieciaka, gdzie w domu było mało wsparcia, więc to, co dawało poczucie kontroli nad życiem, to na przykład zaczęcie kontrolowania jakiegoś aspektu swojego życia, na przykład kontrola diety, chodzenie na siłce, kontrola tego, jak przyrasta mi masa mięśniowa, ile ćwiczę, jakie mam osiągi i wyniki, a potem okazało się, że ta kontrola na przykład w pracy włączona daje nam władzę nad innymi i czuliśmy się przez to lepiej. Albo inny sabotażysta, hiperracjonalista. mógł być dzieciak czy nastolatek, który nie czuł się pewnie społecznie i najpierw albo po olimpiadach w szkole dostawał podziw, którego nie miał na przykład w domu, potem na studiach uznanie spływało z osiągnięć naukowych, a w pracy zawodowej już w pierwszych latach odkrył, że jest w stanie pokonać każdego na argumenty. Każdego, kto tylko nie umie przedstawić dobrych faktów, danych, opinii, wnioskowania, dedukcji, analizy i różnych innych indukcyjnych bądź nie wiadomo jeszcze jakich podejść. W związku z tym on brylował i udowadniał innym, że jest tak naprawdę nie do pokonania na argumenty, dzięki czemu dostawał uwagę, podziw, szacunek i różne inne rzeczy, które były dla niego ważne. To trochę takiej psychologii powstawania tych części wewnętrznych w nas. Ważne, żeby wiedzieć, jeszcze raz to, co powtarzam, że części te kiedyś były bardzo dla nas niezbędne, pomogły nam przetrwać, zaspokoić potrzeby. To często takie strategie obronne, abyśmy byli chronieni przed tym, czego z różnych względów się boimy, co postrzegamy jako niekorzystne albo na przykład warte pokonania. Warto jednak, i do tego zachęcam słuchaczy, zrozumieć tutaj, że fundamenty powstania tych sabotażystów, części w nas, pierwotnie sięgają takich uczuć jak stres, złość, poczucie winy, samotność, duma, motyw udowadniania sobie lub komuś, niepewność, lęk, odrzucenie, ból. Jakby u podwaliny powstawania tych części leżą takie uczucia dosyć trudne. I budując na tych mechanizmach, jeśli my cały czas nieświadomie te części aktywujemy, to mogą wyrządzić nam one więcej krzywdy niż pożytku. Mogą dać nam rozwiązania, ale szczęścia to one nam nie przyniosą. Ja osobiście uważam, że niezależnie od tego, czy chcemy pracować z jakimś podejściem konkretnym, czy nie, to jednak warto rozpoznać i nazwać swoich własnych, najbardziej typowych sabotażystów, a potem wpuścić ich w pole świadomości, czyli wiedzieć, jakich mam najczęściej. Rozpoznać też triggery, czyli bodźce, które wyzwalają uruchomienie się danego sabotażysty, a potem bardzo celowo kierować nimi, dokonując świadomych wyborów. Takich, gdzie to my kierujemy częściami, a nie części kierują nami. Czyli to nie one nas porywają z automatu i zarządzają, jak my się zachowujemy w różnych sytuacjach, ale to my, świadomi ich zasobów i ograniczeń, możemy czasem włączyć taką część do momentu, kiedy jest nam pomocna i wyłączyć ją, aktywować zupełnie co innego, co jest lepszym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy sabotażysta już nie daje rady, a jedzie na swoich starych, jedynie słusznych rozwiązaniach. Bo jedne programy, właśnie te negatywne, włączają w nas tą reaktywność i mózg limbiczny, czyli odpalamy, natomiast inne mogą aktywować korę nową, przedczołową i pomóc nam szerzej, inaczej, z innej perspektywy podejścia włączyć zupełnie inne działania, inne myślenie, inny w związku z tym też sposób odczuwania danej sytuacji, i aktywować takie reakcje, które będą bardziej skuteczne. Na koniec chcę Wam opowiedzieć jeszcze o takim sabotażyście, który jest chyba najczęściej spotykany wśród ludzi biznesu, a ponieważ ludzie biznesu są najczęściej moimi klientami, to pozwolę sobie go opisać, bo to może być dosyć ciekawe. Zatem sabotażysta, o którym chcę opowiedzieć, to super zdobywca, a jego turbo wersja to wojownik albo wojowniczka. I teraz zobaczmy. Wojownik to, czyli ten super zdobywca, to taka część w nas, która doskonale wie, czego chce. Cele, które opracowuje, są bardzo smart. Podejmuje działania, co roku sięga i osiąga więcej. Jest nagradzany awansami, większą odpowiedzialnością. Doskonale wie, jak zagonić ludzi do pracy. Umie pokonać przeciwnika, skonfrontować się. Dołącza często do siebie inne części, typu krytyka, kontrolera. Chodzi o to, by się działo, raportowało, rosło, pomnażało, doskonaliło. No jest to skarb korporacji, dzięki niemu pięknie kwitną biznesy. Po pracy wyciska na siłce, biega, boksuje, zimą morsuje, jest niepokonany. Tylko że po pewnym czasie dzieci mówią do niego wujku albo ciociu, jeśli to wariant żeński. Partner albo partnerka być może już dawno ma własne życie. I człowiek taki, którego wojownik jest bardzo mocno zaktywowany, zaczyna rozumieć, że stracił balans. Bo siedzi ciągle w pracy, kończy o 20, albo jeszcze lepiej, albo siada wieczorem i obrabia maile do północy i nagle zadaje sobie pytanie, co dalej? Po co to wszystko? Gdzie to prowadzi? Może zaczyna się czuć już bardzo zmęczony, a może po prostu przestraszony miejscem, w którym się znalazł. Na szczęście ma w sobie też inne części, które trzeba by zaktywizować, aby zredefiniować się na nowo i zadać sobie pytanie, to kim chcę się stać? Kim pragnę być? No i wtedy, jeśli te inne części w nim też się obudzą, to trafić może na przykład do mnie na coaching albo na terapię. A może zostaje z tym sam. Bo super zdobywca, czyli wojownik, wojowniczka, łatwo się nie poddaje. To esencja jego jestestwa, z tego żyje. Więc jeśli jednak on znowu on przejmie kontrolę, czyli włączy tego swojego autopilota, to może wtedy kazać zmienić pracę takiej osobie, otrzymać kolejny awans, rzucić się w wir konsumpcji lub aktywności, po to, żeby załagodzić wewnętrzną pustkę, która rośnie. Szuka strategii na poradzenie sobie z tą sytuacją, walczy dalej, a MRI mózgu, gdyby tylko zrobić skan, pokaże, że jednak aktywizuje się cały czas część limbiczna, która jeszcze bardziej próbuje robić to samo, choć oczekuje innych rezultatów. Czyli część odpowiedzialna za przetrwanie, nie twórczo, ale z automatu, z autopilota. I właśnie wtedy, jeśli znamy techniki przełączania się na wewnętrznego lidera, jeśli potrafimy aktywować tym razem sprzymierzeńców, czyli te części w nas, które działają zupełnie na innych parametrach, również tych neurofizjologicznych, to wtedy możemy transformować swój sposób działania i wyjść z tego błędnego koła. Aktywować korę przedczołową, tą jej część kreatywną, przełamującą schematy, zdolną do totalnie innych wglądów i rozwiązań i widzącą w ogóle swoje story, ten punkt, w którym się znaleźliśmy w życiu, z zupełnie nowej perspektywy. Uruchomić inną energię, która językiem właśnie energii, można powiedzieć, że wibruje bardzo wysoko, bardziej twórczo. A jak to zrobić? Jak uruchomić wewnętrznego lidera? Opowiadam w kolejnym podcaście. Zatem zostań ze mną i posłuchaj następnego odcinka. Aktywuj swojego wewnętrznego lidera. Do usłyszenia.